Wydawnictwo Literatura Inspiruje oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Grzegorza Kozery pod tytułem Berlin, późne lato. Czyta Janusz Zadura. Rozdział pierwszy. Znów obudził się niewyspany. W nocy był kolejny nalot. Chyba z 60. od początku wojny. Już dawno przestał liczyć i razem z innymi mieszkańcami kamienicy musiał do 3:00 nad ranem siedzieć w schronie, który nie był niczym innym jak piwnicą, aż odwołano alarm. Dopiero wtedy Hinze, strażnik bloku i jednocześnie dowódca lokalnej obrony przeciwlotniczej, łaskawie pozwolił im wrócić do mieszkań. Tej nocy bomby spadały daleko od nich, gdzieś na przedmieściach Berlina, chyba w rejonie Spandau. Choć właściwie Otto Peters nie miałby nic przeciwko, gdyby jakiś angielski lotnik wreszcie dobrze wycelował i trafił w ich dom. Jedynie tego małego pani Müller byłoby szkoda. Dziecko nie jest niczemu winne. A może jeszcze doktora Schneidera, zajmującego mieszkanie pod nim. Dla pozostałych nie znalazłby współczucia. Dla siebie też nie. Chociaż syreny zamilkły, Peters jeszcze długo słyszał ich wycie w swej głowie. Raz wysokie, raz niskie tony rozsadzały mu czaszkę od wewnątrz. Zasnął o 5:00. Po 7:00 już wstał, tym razem wyrwany ze snu przez budzik. Półprzytomny włączył radio, pokuśtykał do kuchni, nastawił wodę na kawę i zrobił sobie śniadanie. Pajdę gliniastego chleba z marmoladą. Kończyły mu się skromne zapasy i z niechęcią pomyślał, że ponownie czeka go stanie w długiej kolejce po coś do jedzenia. Coś, co akurat będzie można kupić. Z przyjemnością zjadłby porządną zupę. Lecz na to nie miał co liczyć. Nie martwił się tym specjalnie. Kupi zapewne to, co zwykle. Chleb, kawę, margarynę lub masło. A jeśli mu się poszczęści, to cukier i kawałek sera. Słyszał radio wielokrotnie. Mimo wojny i reglamentacji zaopatrzenie stolicy w żywność jest doskonałe, a spożycie mięsa wręcz wzrosło od początku roku. Rolf wyjaśnił mu, dlaczego. Mięso pochodziło ze wschodu, z rosyjskich i ukraińskich gospodarstw, a raczej z tego, co z nich zostało po przejściu frontu. Wycofujące się wojska niemieckie zabijały należące do bolszewików zwierzęta i wysyłały je do ojczyzny. Najwięcej trafiało do Berlina. Za rok już tak dobrze nie będzie. Rosjanie w końcu wyprą nas ze swoich terenów, przewidywał Rolf. Jego przepowiednie właśnie zaczęły się sprawdzać. Mięsne transporty przychodziły coraz rzadziej, za to coraz więcej przyjeżdżało pociągów z rannymi. Peters usiadł i wysunął lewą nogę, która zawsze bolała go w deszczowe i zimne dni, a także rano, niezależnie od pogody. To była pamiątka po Wielkiej Wojnie. W okopach spędził raptem 2 dni. Podczas ostrzału ranił go odłamek francuskiego szrapnela, po czym odesłano go do szpitala na tyłach. Młody, niedoświadczony lekarz spartaczył robotę. Wyjął wprawdzie żelazny fragment pocisku, ale przy okazji uszkodził nerw. Od tamtej pory Peters lekko utykał, nie mógł wyprostować nogi w kolanie, jednak przez te wszystkie lata nie uskarżał się na swój los. Mógł przecież, jak wielu jego rówieśników, w ogóle nie wrócić do domu. Albo wrócić z dużo poważniejszym okaleczeniem. Kiedy więc latem 1941 razem z Elsą odprowadzali Ericha na dworzec anhalcki, skąd pociągi zabierały żołnierze 6. Armii na wschód, modlił się skrycie, żeby synowi przydarzyło się to, co jemu, ćwierć wieku wcześniej. Jakaś niegroźna kontuzja, dzięki której chłopak znajdzie się na tyłach frontu. Rok wcześniej, gdy Erich wyruszał na podbój Francji, robił podobnie, lecz jego prośby także nie zostały wysłuchane. Z Paryża syn przywiózł Elsie perfumy nieznanej jej marki Je reviens, jedwabne pończochy. A jemu koniak i butelkę prawdziwego szampana, którego wypili z Elsą Sylwestra na powitanie 41 roku. Nie pytali Ericha, jak zdobył te prezenty. Wtedy na dworcu anhalskim, pośród głośnego tłumu żołnierzy i żegnających ich wzruszonych cywilów, widział syna po raz ostatni. Spojrzał na stojące na biurku fotografie Elsy i Ericha. W tych dwóch ramkach była oprawiona jego przeszłość. Z radioodbiornika dobiegał głos Zara Leander. Śpiewała: wiem, że kiedyś zdarzy się cud. Zdziwił się, że słyszy tę piosenkę o tak wczesnej porze. Zwykle puszczano ją po południu lub wieczorem w czasie koncertu życzeń dla żołnierzy. Pomyślał, że nadają ją częściej, ponieważ Niemcy coraz bardziej potrzebują cudu. On już na cud nie liczył. Ledwo zamknął drzwi mieszkania. Natknął się na Hinzego, który podniósł rękę, a jego Heil Hitler odbiło się od ścian klatki schodowej. Niech pan pamięta o zaciemnieniu, panie Peters, surowo przypomniał mu strażnik bloku. W pana oknie, tym od ulicy, odkleiła się tektura i światło przebija. Musi pan ją lepiej przymocować. Ma pan klej? Zapytał z troską w głosie, niczym surowy, ale dobry ojciec. Peters nie wiedział, czy zostało mu cokolwiek służącego do klejenia, lecz pokiwał potwierdzająco głową. Podobnie jak reszta mieszkańców, nie lubił Hinzego i nie chciał z nim rozmawiać. Wszyscy wiedzieli, że blokowy należy do partii i jest posłusznym nazistą. Doniósł na studenta Lendorfa z drugiego piętra, że ten słucha programów nadawanych po niemiecku z Londynu i Moskwy. Cichy okularnik po krótkim procesie dostał za to 2 lata. Matka co tydzień woziła mu paczki do więzienia. Lendorf i tak miał szczęście, że nie zesłano go do obozu koncentracyjnego. Gdy wróci z więzienia, pewnie od razu wyślą go na front i dadzą szansę, by zginął za ojczyznę. Jeśli wojna będzie jeszcze trwała. Z zaciemnieniem Hinze miał jednak rację. Prawie przez 2 lata był spokój. Anglicy zaniechali bombardowań Berlina i w mieście nie przestrzegano przepisów tak ściśle jak w roku 40. Samochody jeździły w nocy z odsłoniętymi reflektorami, a ludzie zapominali zasłaniać okna w oświetlonych pokojach. Petersonowi też się to zdarzało. Teraz, gdy naloty wznowiono, zaciemnienie znów stało się ważne i władze przypomniały sobie o wymierzaniu kar wszystkim uchylającym się od tego obywatelskiego obowiązku. Pierwsza, ostrzegawcza grzywna, wynosiła 10 Reichsmark. Dla Petersa była to duża suma, musiał więc pamiętać, aby wieczorem poprawić te, które w oknie. W przeciwnym razie mógł być pewien, że Hinze nie puści mu tego płazem i go ukarze. Nie zamierzał sprawiać mu tej przyjemności. Upał od rana dawał się we znaki. W tramwaju panował zaduch i Peters przez chwilę się zastanowił, czy od niego również czuć nieprzyjemny zapach. 2 siedzące za nim kobiety rozmawiały o ostatnim nalocie. Jedna obawiała się, że następne będą jeszcze gorsze. Druga, bez przekonania, powiedziała, że Führer znajdzie sposób, by przegonić z niemieckiego nieba alianckich lotników. Wysiadł na 4. przystanku. Dalej wolał się przespacerować, niż wdychać smród przepoconych ciał i słuchać babskiej paplaniny. Po drodze, blisko Nollendorfplatz, zobaczył 50-osobową grupę kobiet, mężczyzn i dzieci. Próbował ich wyminąć. Mężczyźni w asyście kobiet kłócili się o coś z 2 policjantami. Zorientował się, że ci ludzie o zmęczonych twarzach są Hamburczykami. Ich miasto zostało spalone i zrównane z ziemią. W sklepie, w którym kupował jedzenie, słyszał już wcześniej straszliwe opowieści o burzy ogniowej, jaka przeszła nad Hamburgiem po zrzuceniu przez Anglików bomb zapalających. Płomienie wznosiły się na 500 metrów. Z dymem poszły całe kwartały miasta. W kanałach podobno paliła się woda. a tysiące ludzi, którzy nie zdołali uciec, zamieniło się w popiół, zbierany do wiader. Ocalałych Hamburczyków przywieziono do Berlina, lecz oni uparcie chcieli wracać do swoich ruin i zgliszcz. Mundurowi próbowali ich od tego odwodzić, radząc, by zostali w stolicy lub jechali na południe kraju. Jeśli mamy zginąć, to wolimy u siebie, powiedziała jedna z kobiet z płaczem. Policjanci w końcu ustąpili i Hamburczycy, taszcząc ze sobą pakunki, które były ich jedynym dobytkiem, ruszyli w stronę dworca. Ciekawe, czy nam też każą wyjeżdżać z Berlina, jeśli bombardowania się nasilą, pomyślał Peters.